paśmie Co niesie dzień, czas na publicystykę. Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Wojciech, tyle że Zawada realizuje, a w studiu jest Dorota Mazur. Dobry wieczór, dzień dobry.
Dobry wieczór, witam pana serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
Projektantka mody, laureatka 14. przeglądu premier Kraków Fashion Week. Co znaczy dla laureatki taka nagroda i czy to pierwsza nagroda tego typu?
Tak, zdecydowanie, jeżeli chodzi o dziedzinę mody, to jest to pierwsza nagroda. Przede wszystkim jest to był to pokaz mojego dyplomu, czyli tej kolekcji, którą ja przygotowałam, bo w związku z moim dyplomem. Obrona dyplomu odbyła się niespełna miesiąc temu i każdy z nas, każda z osób, młody projektant, który otrzymał z obrony dyplomu, z samego dyplomu ocenę 5 i 6. Mówimy tutaj o dyplomach w krakowskich szkołach artystycznych. Wydział SAP-u, czyli Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru. I taką pierwszą nagrodą właśnie, jaką otrzymujemy, to jest udział w tym pokazie, który rozpoczyna Kraków Fashion Week.
Ta nagroda jest konsekwencją, jeżeli można tak powiedzieć, nagroda jest nagrodą, wyróżnieniem właśnie za co, bo gdzieś pani w tej swojej pracy, tak napisano, pielęgnuje wnętrze dziecka.
Tak, zdecydowanie. Wszystkim państwu serdecznie polecam. To zaraz, za chwileczkę do tego wrócę. Ale jeżeli chodzi o same nagrody i wyróżnienia, to ja tutaj zostałam wczoraj podczas właśnie tej gali wyróżniona przez Radę Mediów. To jest wyróżnienie, które jest istotne, ponieważ w oczach tych dziennikarzy, którzy pracują na co dzień w mediach, to są te najbardziej poczytne międzynarodowe tytuły. Ta moja kolekcja, ona się gdzieś tam odnajduje i w trendach. Ona jest zaproszona już do różnych tam sesji modowych. Jest też propozycja wywiadów jednym z tych czasopism. Drugim takim wyróżnieniem, które ja otrzymałam, nagrodą, którą otrzymałam, to jest właśnie wyróżnienie od samej Wysokiej Rady Mody i tutaj za wyróżnienie za kreatywność i wizjonerstwo. I tu bym się chciała zatrzymać przy tym właśnie i wrócić do tytułu i do inspiracji mojej kolekcji. Tytuł mojej kolekcji to Dreams are Reality i inspiracją jest po prostu taka wewnętrzna, głęboka wiara w to, że każdy z nas, bo to, że my mamy to wewnętrzne dziecko w sobie, to bezapelacyjnie, natomiast na ile my mamy z nim kontakt, na ile ono jest przez nas kochane, zadbane, na ile my pamiętamy w ogóle o tym, że jak jesteśmy mali, to my mamy marzenia, jesteśmy zupełnie bezkompromisowi, jeżeli chodzi o wiarę w te marzenia, w ogóle nie przychodzi nam do głowy, że można któryś z tych marzeń nie zrealizować. Dopiero potem, kiedy to nasze życie ubieramy w te ramy dorosłego człowieka, to zaczynamy wątpić, tak? Mówiąc szczerze, zapominałem nawet o tych marzeniach. Ja wracam do tego wewnętrznego dziecka. To wewnętrzne dziecko kocha kolory, kocha kształty, ruch, taniec, po prostu i kocha te swoje marzenia, dąży do spełnienia ich. Dlatego moja kolekcja jest taka bardzo kolorowa. Ona jest dedykowana również osobom, które nadal jako takie duże dzieci, powiedzmy, nie boją się, nie mylmy tego z byciem infantylnym, ale mówmy o tym, że jesteśmy nieustająco w tym poczuciu bycia właśnie w ruchu, bycia zainteresowanym tym, co jest piękne, nie bycia pod ciężarem tych jakichś tam swoich trudnych przeżyć, bo naszym obowiązkiem jest się po prostu otrząsnąć iść do przodu. Po co? Po to, żeby spełniać te marzenia.
To ja zapytam, jak pani...
Marzenia są rzeczywistością.
Jak pani od sobie to dziecko odnalazła? Bo gdzieś tam w młodości miała plan i plan. Dalej jest pani młoda, ale
tak,
w wcześniejszej młodości...
Dziękuję, panie redaktorze, to bardzo
miała mówię. Pani plan, z tego co pani mówiła, żeby zostać artystką,
tak,
nie wiem, czy projektantką
tak,
mody.
Absolutnie tak.
I parę lat później, tak to nazwijmy, w dorosłym życiu gdzieś pani to marzenie odnalazła. Jak pani dotarła do tego dziecka wewnętrznego, o którym
tak.
pani mówi?
Mm-hmm. Tak, rzeczywiście, ja jak byłam mała, to ja zupełnie nie miałam wątpliwości co do tego, że ja będę po prostu artystką. Ja malowałam bardzo dużo, rysowałam. Raczej wręcz unikałam kontaktów z dziećmi, bo mnie ja miałam dużo znajomych, koleżanek, ale mnie rozpraszały po prostu te zajęcia grupowe. Ja miałam potrzebę po prostu odizolowania się, bo był jakiś rysunek. Przede mną chowano jakieś tam rzeczy typu ubrania czy biżuterię, bo zdarzało się, że ja to po prostu przerabiałam, przecinałam, rozcinałam, dekonstruowałam, robiłam z tego coś nowego. Potem ja to tak określam sobie, jak myślę o sobie, takie podwójne życie Weroniki mam. Gdzieś te marzenia odkładam na bok i kończę anglistykę w Warszawie. Przez długi, długi czas prowadzę zajęcia w języku angielskim, zakładam swoją szkołę. Co ciekawe, w tej szkole też się bardzo dużo dzieje przez projekt. Też się maluję, rysuję. Jak zabieram 60 dzieci ze sobą gdzieś, to mam 60 par nożyczek i farb, i wycinamy, malujemy. I w pewnym momencie ja jednak... To się nie da, tak? Tego wewnętrznego dziecka się nie da oszukać, bo to jest zbyt wysoki koszt. To jest koszt naszego szczęścia. My cały czas gdzieś tam, to jest taki wewnętrzny gdzieś płacz za tym, że dlaczego ja nie mam tego poczucia szczęścia, bo ja nie mogę powiedzieć, że nie mam. Ja jestem trzecim pokoleniem nauczycieli w mojej rodzinie, więc to też jest jeden z moich talentów. I też coś, co widziałam, obserwowałam w domu, rodzice oboje nauczycielami byli, znakomitymi, ale jednak mimo wszystko to ta potrzeba malowania, rysowania, kreowania, to jest coś, czego się nie da po prostu, nie da się tylko zabić w sobie, bo koszt jest bardzo wysoki. Jest takie poczucie smutku gdzieś, niespełnienia. Więc co ja robię? No, przeprowadzam się po wielu latach z Warszawy do Krakowa, podejmuję działanie, bo w tym spełnianiu marzeń, o którym mówiłam, bardzo istotne jest to, żeby działać. Po prostu robić. Jeżeli ja chcę być projektantką, to ja co robię? Przystępuję do zajęć w krakowskich szkołach artystycznych, Wydział SAP-u. 2,5 roku bardzo, bardzo intensywnych zajęć. Nauki po prostu. Wszystkiego. Od rysowania, malowania, poprzez projektowanie tkaniny, konstrukcja. I te ostatnie pół roku to jest właśnie dyplom.
To muszę zapytać, bo siąść po tylu latach wstać, spełniać marzenia, ale od nowa się wszystkiego uczyć, to jest duże wyzwanie. Bo to pani uczyła wcześniej przez tyle lat.
Tak, tak.
A tu trzeba siąść z drugiej strony i słuchać, co mówią do pani.
Tak, ale to też bardzo pomaga, bo to też tak w jakiś sposób ukierunkowuje, też nakierowuje prowadzących zajęcia. Czasami jest tak, że taka osoba jak ja po drugiej stronie no jest niezwykle pomocna.
Albo stanowi wyzwanie.
Też, ale jak są na przykład zajęcia, tak jak my mieliśmy na pierwszym roku w formule online i jest na przykład wykład, w którym bierze udział 40 osób, to pani prowadząca ma przed sobą 39 zamkniętych okienek. Czyli nie wiadomo, czy ci studenci tam siedzą, słuchają, czy oni w ogóle, co oni tam robią. No i ja w każdym razie na pewno we wszystkich tych zajęciach uczestniczyłam tak, że miałam to okienko otwarte i pani prowadząca mogła sobie, no przynajmniej kontakt wzrokowy z tą jedną osobą. I wiem o tej właśnie pani, która prowadziła zajęcia, szalenie ciekawe z historii ubioru właśnie, że to jej ratowało często życie. Zajęcia trwały 2,5 godziny, umówienie do samej siebie, gdzie tymczasem słuchany jest się przez całkiem takie pokaźne grono, 40 ponad, no wtedy to było chyba 60, bo to był pierwszy rok osób. Dziwne uczucie, więc raczej bardziej wsparcie. bardziej wsparcie. Ale tak, tak, to rzeczywiście ciekawe przeżycie, robić prace domowe po tak wielu latach. Ale cudowne, no, jeżeli to jest ten talent, który się chce wreszcie pielęgnować, wreszcie chce się zobaczyć, czy się ten talent rzeczywiście faktycznie ma, to, to naprawdę każdemu tego życzę. Po prostu, żeby sięgnął tam do tego, odrobił tą lekcję, którą często coach zadaje. A kim chciał pan być, jak był pan mały? A pan, panie redaktorze, kim pan chciał być, jak pan był mały?
Ja politykiem, a zostałem dziennikarzem.
No, to jeśli jest pan na dobrej drodze, to gratuluję.
Nie, politykiem
proszę.
Już nie będę, na szczęście.
Nie?
Nie, nie będę. Odnalazła pani w sobie to dziecko. Efektem tego jest gdzieś ta nagroda. Zanim panią zapytam w drugiej części, co dalej? Jest pani szczęśliwa?
Absolutnie tak. Moi drodzy państwo, teraz macie możliwość posłuchania osoby, która deklaruje się, że jest szczęśliwa. Tak, ja jestem szczęśliwa, jestem spełniona. Po wczorajszych wydarzeniach, niezwykle burzliwych, bo to naprawdę to nie był tylko wybór finalistów, ale to były różne takie sytuacje, gdzie tam o włos mogłam się nie znaleźć w finale. Jestem ogromna pomoc w kierunku tego, żeby realizować dalej moje pomysły na to, jak rozwijać moją markę. Ja jestem szczęśliwa i mam plany. Te plany ja nazywam marzeniami w konsekwencji. I oczywiście, ponieważ nazywam marzenia planami, to ja je spełniam tu i teraz.
To o tych planach, marzeniach, o modzie w drugiej części za chwilę. Naszym gościem jest Dorota Mazur, projektantka mody. Wojciech Zawada realizuje. Za chwilę wracamy. W paśmie Co niesie dzień, ostatnie 15 minut z publicystyką. Wojciech Zawada realizuje, Dorota Mazur.
Dobry wieczór ponownie.
Kobieta, która odnalazła, przypomniała w sobie dziecko. Pewien etap tych marzeń udało się pani spełnić z dzieciństwa, spełnić go z lekkim poślizgiem. Co dalej? Czy to już jest koniec? Czy to jest temat zamknięty? Zrobiłam to, co chciałam. Potrafię projektować. Mówię w pierwszej osobie dziwne. Dorota Mazur.
Tak jest. To jest początek. To jest zdecydowanie początek. Tutaj jeszcze chciałabym wrócić i mocno podkreślić, że na pewno takim czynnikiem, który wpłynie na moją karierę, na to, co się wydarzy za chwilkę, to jest jedna z nagród, którą otrzymałam. Zostałam dostrzeżona przez osobę w komisji, panią Blankę. To panią Biankę, to jest pani, która tutaj w komisji zasiada ze szkoły Di Alta. Moda, aroma, to jest Akademia Koefia, to jest najstarsza w ogóle szkoła projektowania ubioru, 70 lat historii. I przede wszystkim tutaj bardzo istotne mody włoskiej, także jak dla mnie to na pewno trampolina, roczny staż. Będę jeszcze wkrótce w Rzymie. W Rzymie.
To duże
Rzymie,
wyzwanie.
Proszę państwa, tak, w Rzymie będę. Także ja, no cóż, no trudno, dostałam taką nagrodę, no to trudno, pojadę na ten rok do Rzymu. Pojadę na początek.
Będzie pani trochę cieplej niż tutaj.
Tak, ale będę państwa serdecznie pozdrawiać stamtąd i no i co przywiozę? Na pewno mnóstwo nowych inspiracji, wiedzy. I to wcielę właśnie w akcję, jeżeli chodzi o następne kolekcje. Myślę, że bardzo się tam dużo nauczę. Ja się czuję po prostu zaszczycona, że akurat takie wyróżnienie akurat tej szkoły dostałam. Także wkrótce przede mną taka wycieczka do Rzymu, żeby omówić szczegóły, a niedługo ja wyjazd już taki właśnie na staż.
Czyli znowu studia jak na Erasmusie.
Tak, niech będzie, naprawdę, bo ja po prostu, jeżeli się całe życie chciało studiować, ja tak naprawdę w planach miałam teraz podjąć studia podyplomowe w Łodzi, właśnie z dziedziny projektowania albo tkaniny, no ale jeżeli je odłożę i w międzyczasie zrobię roczny staż w Rzymie, myślę, że będzie pięknie.
Nie mam nic do Łodzi, ale też bym na pani miejscu wolał robić staż w Rzymie.
Ale po co wybierać? Czemu by nie robić wszystkiego po kolei, tak?
To po kolei jeszcze zapytam o te trendy. Najstarsza szkoła w Rzymie, na świecie, jeżeli dobrze rozumiem, w Rzymie się mieści.
Tak, tak jest postrzegane.
Czy te trendy w modzie zmieniają się, oczywiście one się zmieniają, ale tyle się dzisiaj mówi o ekologii, o wpływie na środowisko, tego, że 5-6 razy w roku już są nowe kolekcje.
Tak.
Moim zdaniem to pójdzie w inną stronę?
To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bo to jest zawsze taki kij, który ma dwa końce, bo jeżeli my mówimy, ja jestem absolutnie jak najbardziej zwolenniczką tego, żebyśmy jednak, zwłaszcza myślę, że ten taki moment, kiedy sobie zredefiniowaliśmy to, co jest dla nas ważne, to był COVID. Kiedy siedzieliśmy w domu i okazało się, że no to był akurat taki ekstremalny przypadek, co ja mam zrobić z tą niesamowitą ilością butów i czy ja w ogóle kiedykolwiek tych butów tyle potrzebowałam. To dotyczy każdej części naszej garderoby. Także tutaj jakby nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, że się świat zatrzymał i zastanowił. No i właśnie ta moda, którą określamy jako moda zrównoważona. Powiedzmy sobie, że jeżeli będziemy wszyscy chodzili w jednej parze butów, każdy swojej, to pytanie jest, czy firmy, które je produkują, z czego one będą żyły, prawda? Więc to jest... No to jest złożone, ale my tutaj raczej będziemy się chcieli zastanowić nad tym, czy nie lepiej jest zainwestować w jedną parę porządnych, czy po prostu kupować takie, powiedzmy, tkanin, czy materiałów, ubrania, czy obuwie, które zostawiają wiele do życzenia, kupujemy ich za dużo, one są tanie, tam sprzedają się, nie sprzedają, później gdzieś lądują na jakichś wysypiskach, co później zrobić z tymi odpadami, to jest naprawdę ogromnie szerokie pytanie. Ja w moim przypadku, moja propozycja jest taka, jak ta, którą można zobaczyć, zaobserwować w mojej kolekcji. Moja kolekcja częściowo składa się z tkanin, które już kiedyś miały wcześniej jakieś inne zastosowanie i ja ich użyłam w nowej funkcji. No, na przykład kimono, takie różowe kimono, nazywam je Kimi, jest uszyte właśnie z takiej kapy. Moja serdeczna przyjaciółka, koleżanka, siostra prywatnie mówi na to cygańska kapa i rzeczywiście faktycznie ona jest taka strojna, kolorowa. Idealnie się nadała do tego, żeby właśnie z niej zrobić taką narzutkę w formie kimona. Więc tych dróg jest bardzo, bardzo wiele. Pytanie jest naprawdę jedno z trudniejszych. Teraz mamy konflikt na Ukrainie i obserwowaliśmy to, w jaki sposób te duże koncerny modowe zachowywały się w stosunku do tego, czy one się wycofały, czy zaprzestały sprzedaży, czy w jakim trybie tak naprawdę to się stało. No cóż, tak to już jest. W grę wchodzą naprawdę ogromne, ogromne pieniądze. Ale tak faktycznie, panie redaktorze, możemy mówić o nowym trendzie, możemy mówić o tym, że zastanawiamy się, że jesteśmy świadomi tego, skąd pochodzą, gdzie są produkowane te ubrania, skąd pochodzą tkaniny. Coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej jest publikacji. I tak absolutnie powinno być. Te 30-40 lat temu myśmy jeszcze wszystko przecież cerowali, chodziliśmy gdzieś do różnych punktów i to było w porządku, prawda? To nie jest oznaką jakiegoś zubożenia, wręcz obecnie w krajach wysoko rozwiniętych taka łatka na swetrze to jest wręcz oznaka właśnie tej świadomości, czyli tego takiego świadomego wyboru, czyli bycia odpowiedzialnym za... Ach, to tak brzmi właśnie dziwnie, górnolotnie za tą naszą planetę, ale tak naprawdę rzeczywiście jest po prostu. No to nie może tak być bez końca, że my kupujemy, wyrzucamy i co dalej z tym zrobić. Także tak, to jest absolutnie trend zauważany. Tak, tak, tak.
Powiedziała pani, że ten rynek to jest, chodzi o mnóstwo środków,
tak,
pieniędzy.
Tak, tak.
Jak on to zaakceptuje?
Chyba
tak się zastanawiam ten rynek.
Ósma dział. Co do wielkości przychodów rocznych dział w ogóle gospodarki
światowej. To jak sobie on poradzi światowej z tym trendem, o którym pani wspomina, tego, że coś ma służyć już dłużej?
To musi chyba pożyć tak naprawdę troszkę swoim życiem, tak? Zobaczyć, no bo tak ten szok pierwszy, ten koronawirus, to wszyscy się tak zakłysnęli, zatrzymali. Później znowu wszyscy wyruszyliśmy do sklepów i zaczęliśmy kupować. Czy tu się coś bardzo, bardzo zmieniło? Ja myślę, że na to pytanie będziemy sobie mogli odpowiedzieć, panie redaktorze, dopiero za jakieś parę no znowu kolejnych, no przynajmniej lat, tak mi się wydaje. Ale to, co jest bardzo istotne, to jest to, że taki przeciętny klient ma jakieś, powiedzmy sobie, delikatne poczucie wstydu już, czy zastanowienia nad tym, czy mu jest potrzebne aż tyle, czy jest to potrzebne w ogóle. I jeżeli to będziemy traktowali tak poważnie, to wydaje mi się, że stworzy się z tego po prostu taki... Ja to czasami sobie wyobrażam i przypominam moją wycieczkę do Skandynawii. Tam rzeczywiście na tych ludziach, których się obserwuje na ulicy, ja zawsze wtedy gdzieś jadę w nowe miejsce, to siadam sobie gdzieś w takiej loży obserwatora i oglądam, obserwuję, w co są ludzie ubrani, jakie mają buty, jakie mają torebki. Tutaj rzeczywiście chodzi o to, żeby po prostu to miało... żeby to było, no nie na, na jeden sezon. Ale tak jak jeszcze raz podkreślę, to trudne pytanie dla projektanta, który ma zamiar projektować jednak raz na dwa razy w roku nową kolekcję, więc dosyć trudne. Ale ja bym chciała jeszcze wrócić do samego Fashion Weeka krakowskiego, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby tutaj podkreślić, że on jest międzynarodowy.
Tak jest. Naliczyliśmy przed audycją około 10 krajów biorących udział, jeżeli się nie mylę.
Właśnie, właśnie. I to jest piękne, że my się tutaj wspieramy nawzajem, że w jury siedzą ludzie z szanowni goście z różnych krajów, jest to już Litwa, Węgry, Czarnogóra, można by no Włochy, oczywiście też Rumunia. I niech tak będzie, bo ja na przykład dostałam zaproszenie do pokazów na Litwie. Moja rodzina ze strony taty pochodzi w ogóle właśnie, to rodzina Adamowiczu, więc to będzie też dla mnie taka sentymentalna podróż na Litwę. Zawsze marzyłam. Ale o co tutaj chodzi? To chodzi po prostu o to, żeby się zobaczyć nawzajem, poznać i żeby otworzyć sobie te drzwi też na ten szerszy świat, bo tam z kolei będą jeszcze inni goście, jeszcze inny sposób spojrzenia na modę. I kto to wie, może następne marzenia się zaczną spełniać, panie redaktorze.
Optymistycznie kończymy. Kobieta, która wróciła do marzeń z dzieciństwa, Dorota Mazur, była moim państwa gościem. Dziękuję.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję.
Projektantka mody, laureatka 14. Przeglądu Premium Kraków Fashion Week.